Telefon komórkowy jest, internet włączony, Facebook odpalony. No to możemy zaczynać.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Monika Czerska, dzień dobry, witam. Telefon, internet tak naprawdę towarzyszą nam niemal bez przerwy. Coraz więcej osób przenosi swoje życie do internetu, zmieniają się formy komunikowania się. Pojawiają się już głosy, że jesteśmy uzależnieni od urządzeń mobilnych, ale czy rzeczywiście to problem, czy raczej coś, z czym powinniśmy się pogodzić, bo mamy przecież XXI wiek. Jesteśmy rozwijającym się społeczeństwem cyfrowym i tak po prostu ma być. Czy świat cyfrowy stanowi dla nas zagrożenie? Czy już przekroczyliśmy pewną granicę? O tym będziemy dziś rozmawiać. Mam nadzieję, że z Państwem, ale na pewno także z ekspertami. I zapytamy o tą cienką granicę, o to, kiedy możemy mówić o uzależnieniu. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie przyznać się do tego, że bez telefonów komórkowych, internetu, komunikatorów, mediów społecznościowych tak naprawdę większość z nas po prostu nie potrafi żyć. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Czekam także na maile studio@radiołódź.pl i oczywiście jesteśmy dostępni na profilu facebookowym Radia Łódź. Tam pewnie niektórzy przyznają mi rację, toczy się życie. W zasadzie równolegle zdarza się także, że niektórzy kompletnie przenoszą to swoje życie do sieci. Świat cyfrowy, nowe technologie, telefon, internet to rzeczy, które nas zdominowały. Czy idziemy w dobrą stronę? To pytanie na dziś. Czekam na telefony, a na początek spytajmy łodzian, do czego służą im telefony.
Do przeglądania wiadomości sportowych, szczególnie o Widzewie.
Aha, czyli jest pan kibicem?
Tak.
A jakaś bankowość elektroniczna, media społecznościowe?
Media społecznościowe nie, ponieważ mam tylko de facto maila i numer telefonu.
A właśnie przelewy przez internet na przykład?
No tak, opłaty takie comiesięczne.
Do przeglądania Instagrama, co ludzie robią, gdzie przybywają czas.
Czyli media społecznościowe?
Tak, można by powiedzieć. Dowiaduję się, gdzie mogę też spędzić czas z dziewczyną w weekend, tak? gdzie ją po prostu zabrać, no i też, no, jak spędzić czas.
Nie, ja nie mam internetu i nie interesuje.
A nie brakuje pani tego w ogóle? Nie jest potrzebny w codziennym
nie.
życiu?
Proszę panią, mam 80 zara lat, to...
Można bez internetu żyć.
Tak jest, tak jest.
Dzisiaj pytam o internet. Do czego najczęściej go używamy? W pana przypadku.
Oglądania filmów, muzyki, YouTube i Facebook.
Jakaś internetowa bankowość, przelewy, jakieś sprawy urzędowe?
No też.
Przydaje się?
Tak.
Do pracy.
Tylko?
W sumie praca, filmy, muzyka.
Media społecznościowe, rzeczy. Kontakty ze znajomymi.
A, z tej perspektywy to na pewno, to wiadomo.
A przydaje się też na przykład, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe, czy bankowość elektroniczna chociażby?
Nie ufam, jestem programistą z zawodu i po prostu wiem, jak czasami potrafią gafę powalić.
Czyli co, czyli lepiej osobiście coś załatwić w urzędzie?
Lepiej tak, lepiej wziąć papier, zanieść, tak klasycznie, jakoś tak czuję się bezpiecznie, jak załatwiam rzeczy papierowo.
Widzę, że pani też tutaj zerka do telefonu. Jest pani uzależniona od telefonu?
Nie.
A jak często pani z niego korzysta?
Codziennie, ale nie aż tak często. 2-3 godziny myślę, że to nie jest jeszcze uzależnienie. Jestem w stanie bez niego wytrzymać.
Jest pani w stanie bez niego wytrzymać. A do czego on służy? Oczywiście poza dzwonieniem czy pisaniem SMS-ów.
Do porozumiewania się ze światem.
Ja też mam takie wrażenie, że potrafię poradzić sobie bez telefonu, internetu i zaglądania do mediów społecznościowych, ale wydaje mi się, że powolutku chyba powinnam przyznawać się do tego, że pojawia się pewien problem, bo skoro wstaję rano, zamiast mówić światu dzień dobry, sięgam po telefon i sprawdzam, co wydarzyło się przez te ostatnie godziny, sprawdzam, co zakomunikowali światu moi znajomi na Facebooku, to chyba nie jest za dobrze. Będziemy dziś zastanawiać się wspólnie nad tym, czy to nadmierne korzystanie z sieci, z telefonii komórkowej, z mediów społecznościowych jest dla nas zagrożeniem. No i kiedy możemy mówić o przekroczeniu tej cienkiej linii? Będziemy rozmawiać między innymi ze specjalistą od uzależnień behawioralnych. To już niebawem, ale także spojrzymy na problem szerzej. Bo będziemy rozmawiać z panią socjolog, czy to jest coś normalnego, że na przykład swoje znajomości przenosimy do sieci i tam rozszerzamy tą naszą wielką rodzinę. Czasami niestety wolimy sprawę załatwiać w internecie niż bezpośrednio się spotkać. Czy idziemy na łatwiznę, czy to znak czasów, czy powinniśmy się z tym pogodzić, czy raczej powiedzieć stop. Nie, nie zgadzamy się. Problem nie jest wcale taki świeży i nowy, bo znalazłam w archiwach radiowych wstawkę, materiał dźwiękowy przygotowany przez Piotra Krzysztofiaka w 2015 roku. I wtedy już stawialiśmy pytanie, czy telefon, internet to nowe uzależnienie i zagrożenie dla nas wszystkich. W takim razie posłuchajmy, mówi psychoterapeutka i specjalistka od uzależnień Joanna Stępień.
No, myślę, że tak, że to jest uzależnienie, można powiedzieć, XXI wieku i na bardzo, bardzo dużą skalę, wręcz masową. Tak naprawdę teraz i młodzież, i myślę, że też dorośli nie wyobrażają sobie życia bez telefonu komórkowego i myślę sobie, że też telefon przestał też być używany tylko do komunikacji, tak, zadzwonię, umówię się, tylko do całej gamy różnych innych rzeczy. Tak naprawdę zaczął być, można powiedzieć, że trochę zaczął nam zastępować relacje z ludźmi, takie osobiste.
Jesteś trochę uzależniona od telefonu?
No może trochę.
Nie wyobrażasz sobie życia bez komórki?
No na ten moment nie.
Dlaczego?
No bo się przyzwyczaiłam, że zawsze wszystko mam pod ręką w tym telefonie.
W nocy też się budzisz i zaglądasz do komórki?
No. Tak.
To już chyba jakaś choroba w tych czasach.
Tak, ale naprawdę każdy w sumie jest praktycznie uzależniony od telefonu. No i to jest przykre trochę.
Przykre? A sama siedzisz cały czas w telefonie.
Ja wiem, no ale cóż.
Szczególnie w przypadku młodych ludzi może być to groźne. Młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w życie, uczą się tych relacji, poznają, tak, co to znaczy być w relacji z innym. Wchodzą też z różnym zasobem, w cudzysłowie, jakichś kompleksów, nieśmiałości, tak, i jeżeli zobaczą, że telefon i komunikacja przez telefon, przez na przykład Facebooka, tak, czy inne portale społecznościowe może zapełnić, bo zapełnia czasem, wtedy wycofują się coraz bardziej z tej rzeczywistości, z tego wychodzenia do drugiego człowieka, tak, nie umieją ze sobą rozmawiać, a to jest bardzo ważne w tym wieku.
Ty też cały czas w telefonie komórkowym?
No tak.
A jak lekcje są też?
Tak.
Tak po cichu?
Nie, no czasem nie.
Nauczyciele nie mają problemu?
Niektórzy nie. Niektórzy w ogóle olewają sprawę.
Dagmara Raczkowska, uczę ekonomii podstaw przedsiębiorczości w 4 liceum. Na pewno są takie lekcje, gdzie uczniowie nie mają możliwości korzystania z telefonu.
A u pani
tutaj
na lekcjach?
Pilnuję bardzo tego, tak? Jeżeli zobaczy, że uczeń ma choćby na zewnątrz, tak na ławce telefon i cokolwiek tam robi z tym telefonem, to po prostu telefon trafia na biurko nauczyciela. Taki skonfiskowany telefon później trafia do pani dyrektor i może być odebrany wyłącznie przez rodziców.
Kamila Kamejsza, Instytut Nowych Technologii. Przytoczę, no to już nie anegdota, to fakt autentyczny. Jedna z moich znajomych opowiada, że zorganizowały rodzinne spotkanie z dorastającymi dziećmi, ponieważ mają same w pamięci wiele swoich rodzinnych spotkań, jak się bawili, jak się śmiali, wszystkie psikusy, wszystko, co się wtedy działo. No i przyjechali z wizytą jedni do drugich, dzieci w tym domu, gospodarzy, wśród gości również dzieci. Dzieci poszły na górę zająć się sobą. Po godzinie czy tam po jakimś czasie zaglądają do nich, co te dzieci robią, prawda? Co one? Czy one tak samo się chichrają i opowiadają sobie i wspominają, jak to było za młodości ich rodziców? Okazuje się, że tam siedzą 4 osoby, wprawdzie naprzeciw siebie, ale każdy ze swoim telefonem pstrykający, ze swoimi znajomymi innymi, z którymi akurat teraz nie są w kontakcie. Także to jest pewien absurd i na pewno musimy mówić o tym, co zrobić, żeby rozróżnić te dwa rodzaje znajomości.
Jak rozwiązać ten problem? Przecież telefonów zabierać chyba dzieciom nie można.
Nie, no.
Będzie bunt. Wiemy, jaka jest młodzież w tym wieku.
Na pewno przykład idzie od góry, czyli gdzieś tam od rodziców, którzy, jak czasem można zaobserwować również na tych telefonach, jak to się mówi przysłowiowo, siedzą po prostu, prawda? Więc ja myślę, że że w ogóle komunikacji i relacji się uczymy gdzieś tam w domu. Bo on powiedział o buncie. No ja myślę, że się przede wszystkim nie należy tego buntu bać. Dlaczego nie zabrać tego telefonu w domu, na przykład dziecku, tak? Na ileś godzin, żeby coś pokazać, żeby z nim pobyć, żeby go czegoś nauczyć. No ale jeżeli chcemy zabrać dziecku telefon i nauczyć go relacji, sami musimy ten telefon odłożyć. Przede wszystkim odwaga, tak? Nie bać się tego buntu.
To była relacja, którą Piotr Krzysztofiak przygotował w 2016 roku. Problem ze społeczeństwem cyfrowym, z nowymi technologiami, internetem i nadmiernym korzystaniem z telefonów komórkowych mieliśmy wtedy już poważne. Dziś mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej i co nieciekawe, będzie, myślę, z każdym rokiem jeszcze gorzej. Mamy problem poważny. Czy powinniśmy się na to godzić i przyjąć, że po prostu taki jest XXI wiek i zmierza w taką stronę, czy próbować z tym walczyć? Ciekawa jestem Państwa opinii w tej sprawie. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Czekam także na maile studio@radiołódź.pl. Jeśli ktoś jest blisko Facebooka, akurat gdzieś buszuje w internecie, to polecam również profil Radia Łódź na Facebooku. Młodzi Polacy tak naprawdę są przyspawani do smartfonów. Urządzenia trzymają nawet kilka godzin dziennie. Większość się z nimi nie rozstaje nawet w nocy. Uzależnienie Polaków od smartfonów jest przerażające. Ponad 60% osób w wieku od 15 do 35 lat nie rozstaje się ze smartfonem w ciągu dnia. Urządzenia towarzyszą nam wszędzie, podczas spotkań towarzyskich, w toalecie, w sypialni. Czy można obejść się bez smartfonu przez cały dzień? Zaledwie 7% z nas umie nosić ze sobą smartfon przez mniej niż godzinę dziennie. A jak to jest u Państwa? Potrafimy przyznać się do uzależnienia od telefonów i internetu? Czy widzą Państwo zagrożenie? 42 678 78 78.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Zadzwoniłam się do Julity Czerneckiej, socjolożki z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, miło mi bardzo.
Telefon niemal bez przerwy, internet towarzyszą w naszym życiu. Coraz więcej osób przenosi część swojego życia przynajmniej do internetu. Zmieniają się formy komunikowania. Pojawiają się głosy, że jesteśmy uzależnieni od urządzeń mobilnych już jako społeczeństwo. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy to problem, czy raczej coś, z czym powinniśmy się pogodzić? Bo mamy przecież XXI wiek, jesteśmy rozwijającym się społeczeństwem cyfrowym i tak po prostu już ma być.
Myślę, że na pewno ten cały czas COVID-u i lockdownu przyczynił się też do tego, że to w ogóle zostało mocno zidentyfikowane i właściwie bardzo dużo ludzi, którzy wykonują taką pracę właśnie za pomocą komputera, spotkania online na różnych, za pomocą różnych oczywiście tutaj aplikacji. I wszyscy z jednej strony jesteśmy tym zmęczeni, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście część osób jest uzależniona, można tak powiedzieć, tak? No bo to jest uzależnienie i psycholodzy na pewno na ten temat się też wypowiadają. Jaka to jest skala? No na pewno dotyczy to też osób, które po prostu na co dzień korzystają z internetu. To są też młodzi ludzie przede wszystkim, tak? Nastolatkowie, czasem też już młodsze dzieci i oczywiście młodzi ludzie. Im starsi jesteśmy, tym trochę jeszcze bardziej, mam wrażenie, statystycznie jesteśmy uwolnieni od tego przymusu korzystania z telefonów na przykład, czy z aplikacji, czy z mediów społecznościowych. Chociaż mam wrażenie, że dużo 40-latków dzisiaj i 50-latków też, gdyby im wyłączyć te najbardziej popularne media społecznościowe, też by już jakoś tam cierpiało. Natomiast oni, ze względu na to, że po prostu wychowywali się też w innych czasach, są w stanie jeszcze tak funkcjonować. Natomiast im młodsze pokolenia, tym oni uważają po prostu na przykład sety swoich urządzeń mobilnych jako naprawdę część siebie, taką personalną. Ja bardzo często też na ten temat rozmawiam z własnymi studentami, którzy przyznają mi rację, czyli badania jakby tutaj się potwierdzają. Dla nich to jest bardzo personalna część i oni to traktują, odcięcie od internetu, odcięcie od komunikacji w taki sposób, no jakobym powiedziała bardzo duże naruszenie też jakby ich wolności i możliwości w ogóle funkcjonowania w tym obszarze.
Powiedziała Pani bardzo ważną rzecz. Im jesteśmy starsi, tym bardziej buntujemy się i protestujemy przeciwko przenoszeniu naszego życia do internetu. Ale użyła Pani też sformułowania przymus korzystania z telefonu, z internetu, z aplikacji. Coś w tym jest. To wszystko, co dzieje się wokół nas, rozwój technologii różnego rodzaju, jakby przymusza nas do tego, jednocześnie ułatwiając życie.
Z jednej strony tak i w ogóle chciałam zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób nie mogłoby pracować, gdyby jednak nie te nowe technologie. To nie zachowałaby się też pewna jednak ciągłość w tej naszej po prostu pracy zdalnej. Bardzo dużo osób jakby przeniosło pracę zdalną też do domów. No to jest jakby dużo można jeszcze o tym opowiadać. Więc my żyjemy w takim czasie, który jest bardzo mocno przyspieszony i ułatwiany. Natomiast ja bym zwróciła uwagę na to, żeby to nas nie zwalniało w ogóle z myślenia jako takiego, bo oczywiście technologie mają służyć temu, żeby nam pomagać, natomiast bardzo, bardzo często nas mocno rozleniwiają. Co to znaczy? Ja też obserwuję jako po prostu uczestniczka życia, edukacji czy takiego normalnego, że bardzo często bez tych technologii już przestajemy funkcjonować, czyli na przykład poruszanie się po mieście, korzystając ze znaków drogowych, a już albo jechanie w trasę, jest, jak to mówią Amerykanie, challenge'em, tak? Jest jakimś wyzwaniem po prostu. I już mało osób wyobraża sobie taką podróż bez GPS-a. I na przykład korzystanie też z form takich, nie wiem, normalnych, czyli nie wiem, książek często, czy pójścia do biblioteki i odnalezienia pewnych rzeczy. Ja nie mówię, że to się nie zdarza, ale ułatwieniem jest to, że się nie ruszamy z domu. Ja bym też zwróciła uwagę na to, że nas to też rozleniwia trochę, jeśli chodzi o nasze ciała, które nie są przystosowane do tego, żeby większość dnia spędzać w tak zwanej pozycji embrionalnej, czyli takiej, gdzie może, nie wiem, w łonie matki czuliśmy się bezpiecznie, ale to też jest sygnał dla naszego ciała, że my jesteśmy w pewnym takim sensie zagrożenia i tu mówię całkiem poważnie, są badania na ten temat, więc zwróćmy uwagę na to, że jak my tak bardzo korzystamy z tych technologii, to też nasze ciała nie są przyzwyczajone do tego, żeby w takiej pozycji stagnacji, właściwie ze zgarbionymi często ramionami, z pochyloną szyją, to jest taki impuls do ciała, który nam też bardzo często mówi o tym, że no, jesteśmy w pewnej niepewności i tam się wydzielają różne hormony, na przykład stresu, więc ja bym też na to zwróciła uwagę. Tutaj tych wątków, które warto byłoby poruszyć, jest bardzo wiele. Czyli korzystajmy, powiedziałabym, z taką świadomością, że poza tymi technologiami nadal świat istnieje. One mają nas wspierać, nasz rozwój, naszą edukację, kontakty też międzyludzkie, które jednak się poszerzają. I ten COVID time, że tak powiem, pokazał też, że ludzie potrafią jednak nawet aranżować sobie kolacje wspólne przy udziale właśnie różnych tutaj, nie wiem, messengerów, Skype'ów i innych narzędzi i utrzymują te kontakty. Więc żebyśmy pamiętali jednocześnie o tym, że jest bardzo dużo zalet, ale też o tym, że jednak świat... powinniśmy umieć nadal funkcjonować w świecie trochę jakby no, bez takiego absolutnie codziennego supportu, bo widzę, że wiele osób po prostu faktycznie jest uzależniona już w takim sensie po prostu psychologicznym od tego.
Czyli jak zawsze zalecana jest równowaga, szukajmy tej równowagi, ale czy potrafimy ją znaleźć, czy już daliśmy się pochłonąć temu światowi cyfrowemu i daliśmy się ogarnąć szaleństwu pod hasłem internet i telefonia komórkowa. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach praktycznie nie rozstajemy się z telefonem komórkowym. Tam mamy znaczną część naszego życia. Telefon tak naprawdę sporadycznie służy nam do dzwonienia, częściej do wędrówek po internecie, sprawdzania komunikatorów, buszowania po mediach społecznościowych. Telefonem płacimy, przez telefon, przez aplikację zamawiamy jedzenie, miejsca noclegowe, słuchamy muzyki. Czy powinniśmy się przeciwko temu buntować, walczyć z tym, czy raczej uznać, że tak wygląda XXI wiek, że jesteśmy społeczeństwem cyfrowym i to jest zupełnie coś normalnego. W jaki sposób te technologie zmieniają nas jako ludzi? Zastanówmy się nad tym dziś. 42 678 78 78.
Jestem babcią, prawie 70-letnią, do której jak przyjeżdżają wnukowie z Krakowa, to przychodzą naprzeciwka do nas dzieci, bawiąc się w ogrodach, rozkładając koce, rozmawiając, bawią się tak znakomicie, że przychodzą mamy tych dzieci czy naprzeciwka, dziękując, że ich dzieci nie siedzą w telefonach. Także można zorganizować zabawę dzieciom latem na tyle, żeby dzieci nie musiały się bawić tymi telefonami.
Proszę mi powiedzieć, czy pani zauważa, że my jako społeczeństwo jesteśmy już trochę uzależnieni od tych nowych technologii?
Na pewno tak, ale jeżeli chodzi o dzieci, to najważniejszą sprawą jest skupienie się na nich, zwracanie uwagi na to, co robią. Wtedy właśnie, jeżeli my potrafimy zainteresować dzieci czymś innym, dzieci naprawdę nie potrzebują tych telefonów.
No ale skoro dzieci widzą, że dorośli bez przerwy używają smartfonów, bez przerwy coś oglądają w internecie, no to trudno się dziwić, że później same sięgają po telefony. Zresztą myślę, że wielu rodziców teraz uderza się w piersi i przyznaje, że dla dziecka, nawet często już dwuletniego, najlepszą zabawką jest komórka tatusia lub mamusi. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Powrócę do badań, które znalazłam w internecie. Co Polacy na smartfonach robią przez wiele godzin dziennie? Ponad 90% używa SMS-ów, zegarka, przegląda internet i zwyczajnie dzwoni. Ponad 80% dodatkowo korzysta z nawigacji w terenie, komunikatorów i robi zdjęcia. Niespełna 80% odtwarza muzykę. Ponad 60% wykonuje operacje bankowe i korzysta z mediów społecznościowych. Mniej niż połowa robi zakupy przez internet i notatki. Tak było w 2018 roku, czyli 3 lata temu. Zakładam, że teraz te wartości są zdecydowanie wyższe. Czy potrafimy żyć bez telefonów komórkowych?
No wie pani co, mam taką pracę, pracuję na magazynie 8 godzin, więc widzę, jak jest przerwa i tego telefonu nie ma w ciągu tych 4 godzin. To na przerwie to po prostu nikt ze sobą nie rozmawia, tylko każdy w telefonie jest.
Trochę jednak chyba przerażająca wizja, prawda?
No niby tak, ale no wiadomo, teraz takie czasy, ta pandemia, wszyscy w telefonach zżyli się, można powiedzieć, przez telefon, przez pisanie, tak?
Jestem 73 rocznika i jeszcze pamiętam takie sytuacje, tak?
To myślę, czyli że mógłby pan funkcjonować dzisiaj bez telefonu komórkowego?
Czy mógłbym? Na pewno byłoby to ciężkie, ale po, nie wiem, 2-3 miesiącach na pewno dałbym radę.
A według pana młodzi ludzie, którzy nie pamiętają czasów bez telefonu i przede wszystkim bez internetu, dostępnego tak bez żadnych ograniczeń, mogliby bez niego dzisiaj żyć? Czy są może jednak uzależnieni i byłoby to trudne?
Zdecydowanie są uzależnieni. Kiedyś podwiozłem moją znajomą po jej córkę do szkoły i weszliśmy tam. I pani co, jak zobaczyłem te dzieciaki, to dosłownie jak jakieś cyborgi lub nie wiem, każdy.
No, one, w telefonie.
One nie potrafią już rozmawiać ze sobą, tylko ewentualnie przesyłają wiadomości przez Facebooka i tak dalej.
Jesteśmy jako społeczność, ale jako ludzie po prostu uzależnieni od internetu, na przykład w telefonie?
No moim zdaniem tak, teraz nawet jestem na zakupach, a w telefonie mam wykład, nie, więc...
Czyli to są jakieś zajęcia online?
Tak, zajęcia online, bo jestem studentem, więc no wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić w życiu, no.
Wiem tak, ja byłam uzależniona w gimnazjum, ale wyrosłam z tego. Myślę, że to jest kwestia wieku, bo młodsi ludzie bardziej się od tego uzależniają.
A wyobraża sobie pan dzień, w którym internetu zabraknie?
W obecnych czasach raczej nie.
Czyli jakieś znamiona uzależnienia?
Może bardziej do pracy też, tak? Więc, bo ja też pracuję oczywiście przez internet, więc to też w związku z tym, tak? Więc nie wyobrażam sobie po prostu, jak można teraz funkcjonować bez internetu.
No bo kiedyś ten świat przecież funkcjonował i bez internetu, i bez telefonów, i bez innych wielu bardzo udogodnień.
Oczywiście, tylko że czasy się zmieniły, no i niestety w tych obecnych czasach już jest bardzo ciężko jeszcze wyobrazić sobie w ogóle bez życia bez internetu.
Powiem pani, że to jest trochę zabawne, bo ja rozumiem tą nagonkę i jestem w pełni świadom tego, że dzieciaki trochę za dużo korzystają z internetu, ale zrozumiałem to dopiero jak dorosłem, bo sam byłem takim dzieciakiem, który dużo grał w gry komputerowe, ale nigdy nie miałem takiej sytuacji, że nie mogłem się odkleić od komputera i to jest właśnie takie dość dziwne, że mimo tego, że dużo spędziłem przy komputerze i dzięki temu teraz mam pracę, to cała ta nagonka na uzależnienie jest u mnie takim jedną wielką wojną, że z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony to się dało minąć. Tylko...
trzeba gdzieś znaleźć ten złoty środek po prostu.
Tak, tak, tak. Trzeba gdzieś ten złoty środek znaleźć.
Czy w XXI wieku da się żyć bez smartfona, bez dostępu do internetu? Czy raczej jest to niemożliwe? To pytanie, które dziś stawiamy, wspólnie się nad tym zastanawiamy, czy ten świat cyfrowy stanowi dla nas zagrożenie i prowadzi nas gdzieś w czarną otchłań. 42 678 78 78. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Pan sobie wyobraża życie bez telefonu i internetu?
Czy sobie wyobrażam? No, będąc w tym świecie, to raczej się już nie widzę, żeby funkcjonować inaczej. Ja pamiętam natomiast, jak wchodziły te pierwsze telefony, monitorek tylko o jednej barwie i telefon służył tylko do kontaktowania się, czy być pod tak zwaną słuchawką. I to mi się bardzo podobało. Teraz jest to jakaś choroba. Telefony są takie duże, że nawet większe są od naszych głów, co niektórych. No i stają się dla nas zagrożeniem. Czy to na przejściach dla pieszych, czy w samochodzie, bo jeśli już dzwonek zadzwoni, to już szybko trzeba odebrać i sprawdzić. No i właśnie łapiemy się na takich tych zachowaniach niewłaściwych.
Wie pan, ma pan rację. Ja ostatnio, w ogóle to była inspiracja do tego, żeby podjąć ten temat, bo ostatnio jechałam pasem wolnym, gdzie nie było zbyt dużo samochodów. Obok na pasie był korek. I przejeżdżając koło tych samochodów kilkunastu, czy może nawet ponad 20, każdy kierowca na skrzyżowaniu, czy stojąc w korku, trzymał telefon komórkowy w ręku. My jesteśmy uzależnieni od telefonów. Myślę, że mniejszym problemem jest to, że odbieramy telefon i rozmawiamy przez telefon, bo tutaj pomagają nam różnego rodzaju zestawy głośno mówiące. Gorzej, kiedy wyrobiliśmy w sobie taki nawyk ciągłego sięgania po telefon, nawet podczas jazdy. To jest naprawdę poważne zagrożenie.
No tak, no i to właśnie jest, sama pani powiedziała, sięgania. Tylko pytanie po co? Po narkotyk?
No, chyba to działa trochę jak taka używka, która nas mocno wciągnęła. Po co sięgamy? A po to, żeby sprawdzić, czy może ktoś do nas napisał, co się dzieje na Facebooku, a nawet czasami sprawdzić informacje, co w świecie polityki, gospodarki. Mam wrażenie, że naprawdę daliśmy się uzależnić temu światowi takiemu internetowemu. Przenieśliśmy swoje życie tam i dla nas ten świat internetowy, komórka, smartfon jest taką integralną częścią naszego życia. Bardzo dziękuję za ten telefon. 42 678 78 78 to telefon do nas. Czekamy także na maile studio@radiowłodzi.pl. Powracamy do rozmowy z Julitą Czernecką, socjolożką Uniwersytetu Łódzkiego. Eksperci zwracają uwagę na to, że coraz częściej wielu z nas rezygnuje z normalnego życia, bezpośrednich kontaktów i przenosimy ten swój świat właśnie do mediów społecznościowych. To też jest bardzo charakterystyczne dla współczesnego społeczeństwa, społeczeństwa XXI wieku. Czy to jest też zagrożenie? To właśnie pytanie postawiłam Julicie Czerneckiej.
Tak, ale z jednej strony ja bym tutaj zobaczyła jednak więcej mimo wszystko plusów tego utrzymywania kontaktów właśnie przez na przykład media społecznościowe czy różne komunikatory. Są takie tezy niektórych badań, które były prowadzone i 20 lat temu, i 10, i teraz to się jednak bardzo zmienia. Kiedyś podważano jakby sensowność tego rodzaju spotkań. Dzisiaj obserwujemy, że te kontakty, te sieci znajomości się po prostu rozszerzają. One czasem mają być może płytszy charakter, ale przynajmniej na bieżąco też wiemy, co u kogo słychać. Też do tego służą jakby media społecznościowe, że mamy takie poczucie, że wiemy. Więc być może z jednej strony nie mamy potrzeby, żeby się spotykać i po prostu zapytać, co u ciebie. Z drugiej strony skraca się ta dostępność, czyli jeśli od kogoś coś potrzebujemy, po prostu jakiegoś wsparcia, to używamy po prostu komunikatora i piszemy do tej osoby tak, jakbyśmy się właściwie spotkali wczoraj, a nie 10 lat temu. To z jednej strony. Z drugiej strony właśnie przez ten czas lockdownu ludzie sobie jednak w miarę poradzili, nawet ci, którzy są singlami, czyli bardzo często te znajomości były nawet rozwijane i pogłębiane, bo też łatwiej jest pisać na czacie, czasem o swoich naprawdę poważnych problemach. Więc ja bym powiedziała, że też nowe technologie nas zmieniają, nasze podejście po prostu do drugiej osoby, ale nie widziałabym tutaj tego pesymistycznie, bo to też pokazuje czas lockdownu, jak my w ogóle zareagowaliśmy na odwilż, że tak powiem, i jak ludzie teraz się chętnie spotykają, jak masowo się właściwie spotykają z bliskimi, jeśli oczywiście czują się z tym komfortowo i czują się z tym w porządku. Więc myślę, że my nie zapomnieliśmy o tej społecznej stronie.
Tu zgodzę się, tylko postawiłabym jeden warunek, bo jeśli te kontakty są, no, nazwijmy to w miarę normalne, jesteśmy tacy sami, jak jesteśmy w rzeczywistości, to tak, natomiast zdarza się, i to często się zdarza, że my
siebie, swoją tożsamość w tym internecie, w mediach społecznościowych kreujemy. Budujemy jakby na nowo, stajemy się innymi ludźmi. I tu to jest ten negatywny aspekt.
To jest absolutnie negatywny aspekt. To jest w ogóle, bym powiedziała, świadectwo naszych czasów, że bardzo dużo właśnie jest tej kreacji tego wszystkiego. Chociaż powiem szczerze, jak mogę tutaj wspomnieć takie nowe medium, które właśnie w ciągu ostatniego roku nabrało ogromnego tempa, jest najszybciej rozwijającym się medium społecznościowym, a jest to TikTok. Mówię to o tym bez kozery, dlatego że tam ceni się właśnie wiarygodność, jakąś taką prawdę o sobie, trochę siebie traktowanie też z przymrużeniem oka. Co by nie mówić, jest to jakiś trend. Tak samo dużym trendem chociażby na Instagramie jest wszystko, co jest związane z taką prawdziwością, tak, z takim nieudawaniem. Więc ja bym powiedziała, że to są takie dwie ścieżki. Jeden faktycznie, tak jak pani powiedziała, taki kreowany, idealistyczny, który jest jakby odpowiedzią na ten świat takiej konsumpcji, tego, co mamy w reklamach, świat idealny, idealne pary, idealne dzieci, idealne podróże, samochody i tak dalej, żeby właściwie podnieść chyba swoją samoocenę, która widocznie wymaga tego, żeby gdzieś takimi zewnętrznymi zupełnie rzeczami się podpierać, żeby inni mówili, o, ty masz lepiej. Więc też uważajmy na odczytywanie tego, że faktycznie w dużej części jest to bardzo złudne, bardzo iluzoryczne i jest to budowane jakby po to, żeby komunikat na określony sposób wywarł na nas wrażenie. Z drugiej strony jest taki nurt bardzo oddolny, jakby od ludzi, od ich potrzeb, niezgody na te idealne ciała, na te idealne życia, na te idealne dzieci i partnerów i jakby chęć dzielenia się tym, co prawdziwe, czyli bycie w takiej prawdzie. I ten nurt, ja mam wrażenie, nabrał dużego tempa na niezgodę, na tą właśnie taką super pozytywność, na to życie takie wyidealizowane. I ludzie zaczęli mówić, nie, po prostu, my się z tym nie zgadzamy, jest to dla nas trudne.
Stawiamy na naturalność po prostu.
Tak, dokładnie, w różnych sferach, prawda?
Z jednej strony świat zmierza w stronę rozwoju wszelkich technologii, ale z drugiej strony zachowajmy równowagę i nie zapominajmy o tym, co tradycyjne, czyli nie zapominajmy o tych bezpośrednich kontaktach, nie zapominajmy o tym, że siadając do stołu z rodziną warto odłożyć telefon i normalnie, zwyczajnie, bezpośrednio porozmawiać, czyli zachowajmy równowagę.
Tak, i jeszcze jedna rzecz, jak nawet mamy te kontakty przez różne komunikatory, to pamiętajmy, żeby jednak się widzieć, bo ten kontakt taki bezpośredni właśnie spojrzenia, uśmiechu naprawdę rodzi wielkie więzi, a to, co pani redaktor powiedziała, jest bardzo ważne, czyli my w trakcie tego lockdownu najbardziej cierpieliśmy właśnie z powodu ograniczonych, prawdziwych, takich bezpośrednich kontaktów.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Julita Czernecka, socjolog, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Julita Czernecka, Uniwersytet Łódzki. Niby tęskniliśmy za tymi normalnymi czasami, normalnymi kontaktami. Rzeczywiście widać sporo ludzi w restauracjach, w Łodzi, na Piotrkowskiej w weekendy, ale z drugiej strony wielu z nas to swoje życie towarzyskie przenosi do internetu. Olbrzymią popularnością cieszą się media społecznościowe. Tam budujemy tą swoją tożsamość. Trochę oszukujemy i siebie, i otoczenie. A proszę wziąć pod uwagę to, co powiedziała pani i socjolog, że stawiajmy na naturalność, na prawdziwość. Mamy kolejne połączenie. Halo, dzień dobry, Radio Łódź.
To jest choroba. U mnie na klasy jesteśmy 3 starsze osoby, bardzo stare. Nowi się wprowadzili, bo sąsiadki już odeszły z tego świata. Proszę pani, na słuchawki, na uszach, telefon leci. Trzasnął drzwiami mi przed nosem, nawet nie przytrzymał, o kulach chodzę. Nawet dzień dobry nie powiedzą. A tutaj dzieci siedziały przy krzaczkach wczoraj, pytam się, ile macie lat? 8, a dlaczego piłka leżała, a oni telefonem, bo kolega miał telefon i ta piłka ich nie obchodziła. Babcia patrzyła i nic ją nie obchodziło, proszę pani. A u nas na przejściu jest pas Dąbrowskiego i Podhalańskiej, czerwone. Jadą, proszę pani, na 10 samochodów, to 8 telefony przy uszach. Taka jest prawda, proszę pani.
Tak, nasz świat widzi pani Alicja. Bardzo dziękuję za to połączenie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja tak obserwuję, że to życie towarzyskie, wirtualne i realne czasami się przenika, bo widać, jak ludzie siedząc naprzeciwko siebie przy stoliku w kawiarni, wpatrzeni są w ekrany telefonów, zamiast patrzeć sobie w oczy czy w twarz.
No to mam dokładnie takie same obserwacje. Muszę przyznać się z ręką na sercu, że i mnie zdarza się odruchowo sięgać po telefon komórkowy, kiedy jestem w towarzystwie. Nawet ostatnio zostałam skarcona przez swoich najbliższych. Będę z tym walczyć, obiecuję. Najważniejsze, żebyśmy potrafili przyznać się do tego, że już trochę jesteśmy uzależnieni od tych nowych technologii, telefonów, smartfonów, internetu czy mediów społecznościowych. Pan przyznałby się do tego, że jako społeczeństwo jesteśmy uzależnieni?
Wydaje mi się, że tak. Ja zauważyłem, złapałem siebie na czymś takim, że chyba jestem, byłem, mam nadzieję, uzależniony od wiadomości dotyczących pandemii koronawirusa. Powiem szczerze, że włączając rano radio Łódź, no często ciśnienie tak rosło, jak już nie musiałem pić kawy potem.
Za dużo tych informacji było?
Tak, tak. Bardzo duża.
Na szczęście ograniczyliśmy wszyscy informacje. Koronawirus troszeczkę odpuścił, ale nie możemy zapominać, że zagrożenie może wrócić. Dziękuję bardzo za ten telefon. 42 678 78 78. Ktoś by powiedział, wszystko jest dla ludzi. Jest internet, są telefony, ktoś to wymyślił, więc korzystajmy. Korzystajmy z głową. Teraz o tym, kiedy przekraczamy cienką granicę.
Radio Łódź w każdej sprawie. W każdej sprawie.
Dodzwoniłam się do Marka Grondasa, kierownika poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia Monar. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Z panem chciałam porozmawiać o tym, kiedy zaczyna się problem, kiedy możemy mówić, że uzależniliśmy się od tych nowych technologii internetu i telefonów komórkowych. Kiedy przekraczamy cienką granicę?
No tutaj chyba takim najbardziej widocznym kryterium będzie sytuacja, w której ktoś, kto się zajmuje komórką lub komputerem, czy grami komputerowymi, zaczyna w efekcie tego zaobserwowania ponosić wyraźne szkody. My w poradni często mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy są przyprowadzani przez rodziców właśnie z tego powodu. Nie dlatego, że rodzice w ogóle zauważyli jakieś symptomy uzależnienia, tylko właśnie dlatego, że dziecko zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki szkolne, zaczyna zaniedbywać obowiązki domowe i okazuje się, że takie zachowania, które tutaj wyraźnie przeszkadzają, to są właśnie gry czy zajmowanie się komórką. Więc to zaniedbywanie i straty, koszty, jakie z tego wynikają, a głębiej na to próbując spojrzeć, też niezdolność do zmiany zachowania, nawet jeżeli te szkody, na przykład złe stopnie, awantury, konflikty w szkole i w domu, czy konflikty w rodzinie, jeśli mowa o osobach starszych, wszystkie te szkody nie powstrzymują człowieka przed zachowaniem. On je nadal kontynuuje, nawet jeżeli te szkody są bardzo dojmujące. Warto też zwrócić uwagę na to, że najczęściej to zaobserwowanie tym obszarem aktywności powoduje utratę innych satysfakcjonujących zajęć. Kiedyś zajmował się sportem, kiedyś miał przyjaciół, spędzał z nimi dużo czasu. Teraz to wszystko gdzieś znika. W przypadku osób dorosłych to jest na przykład kwestia tego, że zaniedbuje się ważne role życiowe, takie jak obowiązki pracownicze, czy ktoś przestaje być rzeczywiście istotną osobą w rodzinie, przestaje być dobrze funkcjonującym mężem czy ojcem.
Tutaj głównie pan mówi o młodych ludziach, bo rzeczywiście problem tak. Chyba najbardziej dotyczy najmłodszych. Natomiast wydaje mi się, że coraz częściej także osoby już dojrzałe zaczynają mieć problemy z nadużywaniem telefonów komórkowych, internetu i z tym uzależnieniem. To ono się chyba nazywa behawioralne, tak?
Tak, tak, tak. Zaburzenie czynnościowe, to uzależnienie czynnościowe.
Ja mam wrażenie, że każdy albo prawie każdy ma telefon w ręku, co chwila patrzy na ekran, coś sprawdza, zagląda. Czy w momencie, kiedy na przykład jedziemy samochodem i na każdym skrzyżowaniu musimy sięgnąć po telefon, to znaczy, że już zaczyna dziać się coś złego?
No, można tak przypuścić, ponieważ to się okazuje, że pojawiają się takie impulsy, które są trudne do powstrzymania, które są czasami bardzo spontanicznie, automatycznie powtarzane, może sytuacja temu nie sprzyja. No, nie warto raczej zajmować się komórką wtedy, kiedy się prowadzi samochód, prawda? Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że o ile z młodymi ludźmi jest o tyle prostsza w cudzysłowie sprawa, że różne straty, jakie oni ponoszą, zaniedbania, są wyłapywane, monitorowane przez dorosłych. Pojawiają się jakieś próby konstruktywnych reakcji, które w przypadku dorosłych osób. Często no, można powiedzieć, że nie ma takich autorytetów zewnętrznych, silnie oddziaływujących, które byłyby impulsem do zmiany, które by spowodowały, że człowiek zacznie się zastanawiać nad tym, na ile jego zajmowanie się komórką czy komputerem rzeczywiście jest szkodliwe.
O tej autorefleksji będziemy jeszcze w naszym programie mówić. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Pan Fabian pisze tak. Telefon służy mi do pracy, nauki, załatwiania spraw urzędowych. Jak stoję w kolejce, to mogę lepiej wykorzystać. Telefon jest narzędziem tylko od człowieka zależy, jak zostanie wykorzystany. Ostatnio bardzo wartościowe osoby poznałem przez aplikacje randkowe, pisze nasz słuchacz. Wolę śledzić kursy walut i akcji przez telefon. Aplikacje bankowe są prostsze w obsłudze w telefonie. Logowanie na odcisk palca i tak dalej, i tak dalej. Same korzyści, tyle tylko byśmy nie przekroczyli tej cienkiej granicy, bo wtedy może być problem. Do rozmowy z terapeutą uzależnień Markiem Grondasem powracamy za momencik, a teraz jeszcze jeden telefon, pani Magda.
Chciałam powiedzieć, że po prostu dorośli wiedzą już, do czego bezpośrednio używać telefonu w sprawach istotnych, czyli opłacenie rachunków, znalezienie szybszej informacji, bo to jest faktycznie w tych czasach potrzebne, ale jednocześnie biorąc pod uwagę małe dzieci, które nie potrzebują jeszcze tego telefonu używać, to powinniśmy zapewnić im rozrywkę w inny sposób niż dawanie telefonu komórkowego, albo żeby dziecko nie przeszkadzało, albo żeby zajęło się sobą, albo żeby miał więcej czasu dla siebie. Szczerze mówiąc, mrozi mi krew się w żyłach, jak słyszę jedną czy drugą mamę, która mówi, że ona to bierze i nie ma czasu na zabawę z dzieckiem, że ona to musi dziecko mieć zostawione samo sobie i siedzi sobie w telefonie, no bo co ma innego robić, a jednocześnie za chwilę mówi, jak to ona wzięła i w internecie znalazła taki ciuszek, tamten ciuszek, a tu znalazła to, a tu znalazła tamto. No uważam, że zakupy przez internet to proszę nie są na tyle istotną sprawą, żeby przedkładać je nad to, żeby się z dzieckiem pobawić.
I jeszcze raz powracamy do przykładu, jaki dajemy najmłodszym. Jeśli nasze dzieci widzą, że bez przerwy trzymamy telefon komórkowy w ręku, pochylamy się nad ekranem, czegoś szukamy, piszemy ze znajomymi, śmiejemy się do tego ekranu, no to trudno się dziwić później, że taki nastolatek też właśnie w ten sposób buduje swój świat. 42 678 78 78. Technologie mobilne, wszyscy to doskonale wiemy, są nieodłączną częścią naszego życia. Korzystamy z nich tak często, że bardzo łatwo przekroczyć cienką granicę pomiędzy tym częstym korzystaniem, a uzależnieniem od telefonu. Powracamy zatem do rozmowy ze specjalistą terapii uzależnień Markiem Grondasem.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Skoro wszyscy wokół chodzą z telefonami komórkowymi, siedzą w internecie, szukają czy różnego rodzaju treści, wiedzy, czy działają w mediach społecznościowych, ja też tak robię, no to znaczy, że no to jest coś normalnego, nic złego się nie dzieje.
Tutaj potrzebna byłaby taka bardzo uważna autorefleksja, na ile korzystanie z komórki, z komputera zaczyna mnie zmieniać jako człowiek. Prawda? Na ile ja w wyniku tego, co robię, czyli że poświęcam bardzo dużo czasu w różnych sytuacjach życiowych, czasami ponosząc różne szkody, wręcz się kompromitując niekiedy przed otoczeniem, na ile ja w ogóle się zmieniam jako człowiek. Czyli na przykład na ile jestem w stanie nadal czytać książki, co też jest obcowaniem z tekstem pisanym, ale w zupełnie innym rytmie i wywołującym inne reakcje niż w przypadku korzystania z rozmaitych informacji pojawiających się w sieci. Czy jestem w stanie rzeczywiście z pełną uwagą zająć się tym, co jest dla mnie ważne, być ojcem, mężem czy odpowiedzialnym pracownikiem. No tutaj nikt nie zastąpi samej osoby w takim uważnym przyglądaniu się sobie. Można namawiać, ale z całą pewnością nie spowoduje się zmiany, jeżeli ktoś nie uzna, że rzeczywiście warto się sobie samemu przyjrzeć.
A czy pan widzi zagrożenie w tym świecie cyfrowym, rozwijającym się? Czy specjaliści tacy jak pan za kilka lat będą mieli więcej pracy niż dziś? Jeszcze więcej pracy?
No, nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest taki obszar bardzo rozwijający się i chyba nie jesteśmy w stanie w tej chwili wiarygodnie przewidzieć, jak to będzie wyglądać za kilka lat, bo mamy do czynienia z takim rewolucyjnym tempem przemian w tej dziedzinie. Wie pani, odkąd my zajmujemy się w poradni osobami uzależnionymi behawioralnie, to tak naprawdę z roku na rok ilość osób, które potrzebują pomocy, które się zgłaszają do nas, rośnie i będzie rosnąć prawdopodobnie nadal, zwłaszcza w przypadku sytuacji, z którą będziemy mieli teraz do czynienia, kiedy będziemy powoli się podnosili z tego głębokiego kryzysu, jaki wprowadziła na nas pandemia. Natomiast ja nie umiem przewidzieć, jak to będzie dalej. Wiem na pewno, że badacze już obserwują wyraźne zmiany w funkcjonowaniu mózgu osób, które się zajmują komórką i komputerem, bo to w ogóle, jak mówimy o uzależnieniu czynnościowym, to ono się wiąże ze zmianami w ważnym systemie neuroprzekaźnictwa mózgowego, w tak zwanym apetytywnym układzie nagrody. Te zmiany są widoczne i zmieniają człowieka, destabilizują go emocjonalnie, powodują, że jest niezwykle trudno na przykład przestawić się na taki tryb życia spokojny, z odwróconymi gratyfikacjami, bez ciągłego pośpiechu, pędzenia ku czemuś, prawda? Bo na tym polegają uzależnienia czynnościowe. Trudno przewidzieć, jak to będzie wyglądać na przykład za 10 lat, ale myślę, że będziemy mieli dużo poważniejszy problem niż my.
Pewnie to, o czym pan mówi, wiąże się także z tym, że coraz częściej mamy problemy z koncentracją. Nauczyliśmy się, szukając informacji w internecie, tak skrótowo przyjmować świat. Trudno nam się na przykład już skoncentrować nad dłuższym artykułem, czy sięgnąć po dłuższą książkę.
No oczywiście, i to każdy może sprawdzić na sobie. Na ile ja jestem w tej chwili przeczytać cierpliwie, spokojnie, z uwagą, długi tekst. Pewien mój pacjent kilka lat temu mówił, że przestał czytać książki. No, to człowiekiem o ogromnych możliwościach intelektualnych. Ten jak przez cały czas surfował po morzu informacji internetowych. Ja go pytałem, czemu właściwie? To powiedział, bo książki są za wolne. No to pokazuje, że w ogóle zaczynamy obcować z informacją w innym zupełnie rytmie. Takim, który chyba uniemożliwia głębszy namysł, głębszą koncentrację na tym, z czym obcujemy. To niezwykle poważny problem, natomiast no, trudno w tej chwili przewidzieć jego konsekwencje.
No ale to też może być taki test dla nas, dla każdego ze słuchaczy. Czy jestem w stanie się skoncentrować dłużej na czymś, czy raczej preferuję ten chaos taki, który dominuje w internecie. Także zalecamy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Marek Grondas, kierownik poradni profilaktyki leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia Monar.
Pozostawiam państwa z tą refleksją i zalecam testowanie się, sprawdzanie, czy przekroczyliśmy już cienką granicę, czy możemy już mówić o przynajmniej lekkim uzależnieniu od nowych technologii, telefonów, smartfonów, internetu. Zalecam też mały odwyk, na przykład weekendowy. Odstawiajmy telefon i nie sięgajmy przez wiele godzin po ten sprzęt. Myślę, że to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję. To wszystko w programie W Każdej Sprawie. Monika Czerska, do usłyszenia.
Radio Łódź W Każdej Sprawie.